Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, witam Państwa. Nasz program realizuje Krzysztof Jankowski. Dzisiaj sporo ciekawych tematów związanych z historią. Odwiedzimy m.in. Konin.
Obecnie stoimy obok tak zwanego Pałacu Raymonda, czyli eklektycznej XIX-wiecznej willi wybudowanej przez Edwarda Raymonda, jednego z najbogatszych konińskich fabrykantów, właściciela w pewnym momencie fabryki maszyn i narzędzi rolniczych.
Grażyna Wrońska zawita do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Pan jako prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk musi też dbać o jego byt taki materialny.
Za nami zlot miłośników chodzieskiej porcelany. Powiemy o tym także w naszym programie.
Porcelana chodzież no jest piękna, jest urokliwa i to jest to właśnie, że ludzie kochają chodzieską porcelanę.
W naszym programie nie zabraknie także spacerownika poznańskiego. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski. Zaczynamy od utworu z dawnych lat.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
And our friends are all aboard, many more of them live next door.
Historia żywa.
Spacer historyczny zabrał uczestników do czasu, kiedy Konin tętnił rytmem fabryk, warsztatów i przemysłowych ambicji. Przybliżono dzieje konińskich przedsiębiorców, rodzin fabrykanckich i XIX-wiecznego lokalnego przemysłu. Ważną postacią w historii XIX-wiecznego Konina był fabrykant Edward Raymond. O tamtym czasie z Damianem Kruczkowskim, dyrektorem Konińskiej Biblioteki, rozmawiała Michalina Maciaszek.
Obecnie stoimy obok tak zwanego Pałacu Raymonda, czyli eklektycznej XIX-wiecznej willi wybudowanej przez Edwarda Raymonda, jednego z najbogatszych konińskich fabrykantów, właściciela w pewnym momencie fabryki maszyn i narzędzi rolniczych w Koninie i odlewni żeliwa. Ta fabryka miała własną odlewnię żeliwa, dzięki czemu mogła być niemalże samowystarczalna.
Jaką rolę właśnie Raymond odgrywał w Koninie? Ten XIX wiek, jaki wtedy był Konin?
XIX wiek ogólnie w całej Europie to był przecież boom przemysłowy, rewolucja przemysłowa i przez cały ten wiek XIX właśnie, po tym jak już się w Europie uspokoiło, po Kongresie Wiedeńskim zwłaszcza, 1815, w Polsce 1830 i później 63, wiemy, były dosyć burzliwe, ale już potem lata 70, 80, 90 to był taki błyskawiczny i dynamiczny rozwój, między innymi też rozwój Konina wtedy. Konin się rozbudowywał, do Konina napływało coraz więcej ciekawych postaci, które tutaj niedaleko od granicy, bo 30 kilometrów od Konina przebiegała granica między Cesarstwem Niemieckim a Cesarstwem Rosyjskim, więc tutaj było wygodnie zakładać wszelkiego rodzaju manufaktury, składy, sklepy, magazyny, bo pozwalało to w szybkim stosunkowo czasie przewieźć pewne produkty za granicę i tam je sprzedać, albo sprowadzić coś z zagranicy, co z kolei pomagało w rozwoju tutejszych biznesów i co za tym idzie rozwoju miasta, bo chociażby właśnie Pałac Reymonda stoi na tak zwanym dawniej przedmieściu Słupeckim, które do lat 20. XX wieku należały jeszcze do gminy Gosławice, więc tutaj tuż przed mostem kończyła się gmina Gosławice i dopiero właśnie w latach 20. sami mieszkańcy już przedmieścia, którzy tu pobudowali domy, ale tak naprawdę czuli się koninianami, bo korzystali ze wszystkich dobrodziejstw, które Konin jako miasto niósł, w związku z czym sami oni zgłosili petycję o przyłączenie tej części gminy Gosławice do miasta i to się stało faktycznie, bo tutaj swoje domy mieli i Skarbkowie, i Reymondowie, ale też Aaron Ryczkę i wielu, wielu innych, którzy budowali to miasto, można powiedzieć.
Historia żywa.
To wydarzenie dzisiaj, czyli ten spacer, ta opowieść o konińskich fabrykantach, to jest jeden z elementów projektu Reymond od nowa, czyli nawiązując do Ziemi Obiecanej Władysława Reymonda, opowiadacie historię Konina.
Dokładnie tak. Ten spacer to już jest drugi z cyklu spacerów w ramach projektu Reymond od nowa. I zdecydowanie właśnie chcieliśmy pokazać, że nie tylko przez literaturę, ale też przez historię. Konin ma ścisłe związki z, można powiedzieć, właśnie historią ogólnopolską, z tym procesem miastotwórczym też, rozwojowym, że to nie tylko w Łodzi, w Warszawie czy w Poznaniu działy się takie rzeczy, ale również w Koninie, bo gdybyśmy przyłożyli lupę do Konina XIX wieku, to właściwie to w takim pomniejszeniu zobaczyli byśmy taką Łódź, w której budowały się manufaktura właśnie słynna. Tam z kolei Szajblerowie, Poznańscy, Biedermanowie, którzy rozkręcali swoje ogromne przecież wtedy interesy. No i zresztą też związki silne Konina z Łodzią. W pewnym momencie, zwłaszcza po odzyskaniu niepodległości, Konin znajduje się w województwie łódzkim, więc tym bardziej ten związek jest ścisły. Ale też musimy powiedzieć o tym, że jeden z dwóch synów Edwarda Reymonda, Karol Reymond, bierze sobie za żonę pannę ze Zduńskiej Woli i osiedlają się właśnie w Łodzi. On prowadzi przedstawicielstwo firmy produkującej lokomobile. Firma znajdowała się w Magdeburgu, ale wcześniej terminował, uczył się u swojego ojca, ponieważ Reymond tutaj w tej fabryce swojej też produkował lokomobile. Dlatego ten związek z Łodzią jest i z tą tak zwaną ziemią obiecaną jest tym ściślejszy. Tak naprawdę, czy to Skarbkowie, czy wcześniej Kloze, Oskar, który przybył tutaj z Górnego Śląska, najpierw prowadził warsztat w Sąpolnie, a później otworzył fabryczkę w Koninie, no to właśnie oni przybywali do tak zwanej Ziemi Obiecanej. Tam, w tych miejscach, w których żyli dotychczas, już było za ciasno, już było za dużo pewnych rzeczy i musieli szukać sobie gdzieś nowego miejsca do życia. Zresztą tak samo było z Edwardem Reymondem, który przyjechał tu do nas z Ozorkowa.
Edward Reymond, ilu mieszkańców zatrudniał?
Źródła podają, że było to przynajmniej kilkaset osób. Był swego czasu największym pracodawcą w Koninie. Konin liczył 12 tysięcy mieszkańców w 1939 roku. Wcześniej to było zdecydowanie mniej, więc kiedy pod koniec XIX wieku Reymond rozkręcał tę swoją fabrykę, no to było bardzo duże przedsiębiorstwo, które relatywnie przekładało się na rozwój miasta, bo niewątpliwie spora grupa mieszkańców znajdowała zatrudnienie tutaj, miała źródło utrzymania i mogła dzięki temu funkcjonować w przestrzeni miejskiej.
Czyli tak, XIX wiek, rozwój Konina. Konin, mówiąc kolokwialnie, idzie w przemysł. Dla wielu staje się taką ziemią obiecaną. Kiedy zahamowanie tego rozwoju?
To były lata 20, 30 XX wieku też, bo z kolei wiemy, że to doba wielkiego kryzysu i on nie pozostał bez wpływu też na Polskę ówczesną. Zresztą Polska jako młode państwo borykała się z wieloma problemami ekonomicznymi, gospodarczymi, ale społecznymi też. To się odbiło też na mieście. Wielu ludzi zaczęło wyjeżdżać, więc te fabryki też już nie funkcjonowały, te przedsiębiorstwa tak dobrze jak wcześniej, a kres temu wszystkiemu tak naprawdę na pewien czas położyła II wojna światowa, a przynajmniej kres funkcjonowaniu tych przedsiębiorstw i biznesów w takiej formie, w jakiej funkcjonowały do tej pory z tymi właścicielami, którzy je zbudowali. No i później wiemy znowu, że po roku 45, po wojnie już Konin ponownie rozpoczyna wchodzenie w przemysł, już ten nowoczesny, można powiedzieć, w ramach Polski Ludowej i błyskawicznego planu odbudowy, rozwoju. A potem, kiedy otrzymujemy status miasta wojewódzkiego w 75 roku XX wieku, odnotowujemy kolejny boom rozwojowy, a po 95 było już zniżkowo. Historia pokazuje, że to nasze miasto naprawdę w pewnym momencie było miejscem atrakcyjnym do życia, atrakcyjnym do otwierania własnych interesów, prowadzenia biznesów i bardzo chciałbym, żeby tak było odbierane dziś przez ludzi, którzy z miasta wyjechali na studia i chcieliby tutaj wrócić i rozwijać je tak, jak ci ludzie w XIX wieku, tak teraz młodzi, współcześni mogliby chcieć tu wrócić.
W ramach projektu Odnowa Rejmont zorganizowana zostanie również wycieczka do Lipiec Rejmontowskich, a także wystawy w Konińskiej Bibliotece. Za chwilę wybierzemy się na spacer ulicami Poznania. Najpierw jednak gramy coś sprzed lat.
Słuchacie historii żywej.
Co wspólnego mają ze sobą pewien pruski hakatysta i kanadyjska supergwiazda muzyki pop Nelly Furtado? Nieoczywistą odpowiedź znajdziemy przy jednej z najmłodszych fontan Poznania, choć samo miejsce ma oczywiście znacznie bogatszą historię, co udowadnia dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania, z którym rozmawiał Łukasz Kaźmierczak.
Spacerownik poznański.
Dzień dobry. Dzisiaj ostatnia fontanna, o której chcieliśmy Państwu opowiedzieć. W zasadzie fontanna, która w Spacerowniku nie do końca jest historyczna, bo jest stosunkowo świeża, chociaż dużo historii zdążyło się wydarzyć od czasu, kiedy powstała. Natomiast jest to świetny pretekst do tego, żeby opowiedzieć o pewnym niezwykłym i bardzo uroczym poznańskim miejscu.
Tak, to Zielone Ogródki, bo o nich tutaj będziemy rozmawiali. Obecnie nazywają się Zielonymi Ogródkami imieniem Zbigniewa Zakrzewskiego, słynnego poznańskiego profesora i przewodnika i miłośnika, który pisał historyka. O nich często, historyka Poznania, który pisał o nich, zachwycał się nimi i spacerował po nich. Tam właśnie stanęła ta klimatyczna fontanna, o której będziemy rozmawiali. Natomiast nie była to pierwsza, bo pierwsza stanęła jeszcze hen dawno, w XIX wieku.
Kiedy już były tam Zielone Ogródki.
Tak, bo ten pierwszy park w Poznaniu powstał w 1870 roku. Właściwie to jako zieleniec, to on był wytyczony pod koniec lat 30. XIX wieku.
Czyli jeszcze wcześniejszy.
Tak. A w tym 1870 przekształcono go w taki prawdziwy park miejski. Tam były wytyczone alejki, były zrobione altanki. No to było to bardzo piękne miejsce w środku miasta.
No i też miało być takim miejscem, które kultywuje zdrowy tryb życia.
Tak, to się wiązało z tym, że tuż obok, tam gdzie dzisiaj jest taki biurowiec, stała sala gimnastyczna i tam od 1885 roku takie niemieckie towarzystwo tężyzny fizycznej i prowadziło działalność.
Bardzo modne to było wtedy.
Tak, to generalnie chodziło o to, żeby tą młodzież rozwijać fizycznie, żeby to byli dobrzy pracownicy, silni,
albo
dobrzy
żołnierze.
Tak. I takim człowiekiem, który rozwój tężyzny fizycznej wśród młodych Niemców bardzo promował, był Friedrich Ludwig Jahn. I właśnie w 25-lecie działalności tej siłowni, tej sali gimnastycznej,
tak,
stanął tam pomnik tegoż Jana, taki na cokole. Notabene cokół przygotował taki poznański przedsiębiorca budowlany Antoni Krzyżanowski, którego kantor do dzisiaj stoi na ulicy Garbary, taki torcik kolorowy, a na nim stanęło po pierwsze tego Jana, które oczywiście, żeby już ten wątek zamknąć, zniknęło w kwietniu 1919 roku.
Bo to był hakatysta.
Bo to był hakatysta, tak. Natomiast park był dalej uroczy i dalej jako park służył Polakom w okresie międzywojennym i tak naprawdę to dopiero wojna go zniszczyła i to nie dlatego, że tutaj jakieś były szczególne walki czy bombardowania, ale przyszła straszliwie mroźna zima z 39 na 40 rok i te rośliny tam wymarzły i ten park trzeba było praktycznie zlikwidować.
Bardzo długo potem ten park...
Ten park potem
było tylko
nie
wspomnienie.
Był, no właśnie,
wspomnienie
nie był parkiem.
Chociaż
był
to piękny jest zaułek, tam tak, w okolicy ulicy Zielonej.
Tak. To nie był park, to było takie jakieś chaszcze, jakiś teren zadrzewiony, zakrzaczony. Po tym parku nie spacerowały zakochane pary tylko, czy jakieś panie z parasolkami, tylko raczej ukrywali się lokalni pijaczkowie. Ewentualnie chodziła na wagary i paliła potajemnie papierosy młodzież z pobliskiego liceum Jana Kantego. Także ten park był bardzo zaniedbany i właściwie znowu na początku lat 2000 przystąpiono do jego renowacji. Odtworzono go w dosyć taki ciekawy sposób, może nie nawiązujący aż tak bardzo do tego wyglądu
pierwotnego
zielonych ogródków, ale ładnie to zakomponowano. No i w 2008 roku takim centralnym miejscem tego parku stała się fontanna. Ta fontanna powstała nieprzypadkowo, bo ona była zbudowana z okazji odbywającego się wtedy w Poznaniu COP-u, Kongresu Klimatycznego.
Stąd pan mówi o fontannie klimatycznej.
Tak, stąd mówi o tej klimatycznej, bo w tym 2008 roku do Poznania zjechało około 11 tysięcy delegatów ze 190 krajów. To była gigantyczna impreza i właśnie z jej okazji postanowiono uruchomić tą klimatyczną fontannę. Ona została bardzo interesująco zakomponowana, ponieważ jest to taka wielka niecka. Ta fontanna nie ma cembrowiny, jest taką rozległą płaszczyzną, na której wytryskuje woda, a wokół niej stoi kilka postaci. Jedną jest taki przysadzisty mężczyzna z parasolem, który wpatruje się w niebo. Drugą osobą jest dziewczynka, która jakby sprawdza nogą temperaturę wody. Trzecim bohaterem jest chłopiec, który tam jest z boku razem z psem. To są bardzo ładne, bardzo takie sympatyczne figury. Natomiast ta fontanna ma symbolizować te zmiany klimatyczne, dlatego się ten człowiek wpatruje w niebo, czekając na deszcz, a dziewczynka sprawdza, jaka jest ta woda.
Historia żywa.
Tak, a Poznań pustynieje tak jak cała Wielkopolska.
Tak, niestety.
I betonieje,
tak. Natomiast w tym 2008 roku właśnie ten klimat podczas tego kongresu spłatał nam ogromny figiel, ponieważ najważniejszą taką imprezą, największym wydarzeniem związanym z tym kongresem, które zresztą doskonale pamiętam, był koncert Nelly Furtado.
Nad Maltą.
I wtedy, byłem tam osobiście, wtedy przyszła taka burza, jakiej ja w życiu nie widziałem. Nelly Furtado zagrała jedną piosenkę, podczas drugiej zaczęło padać, a podczas trzeciej już wszyscy uciekali. Woda się po prostu lała strugami, w ciągu minuty wszyscy byli przemoczeni do suchej nitki i w ogóle już się nikt nie przejmował ukrywaniem parasolami, bo to nie miało najmniejszego sensu. Z kronikarskiego obowiązku powiem, że następnego dnia koncert powtórzono i wtedy już każdy mógł na niego przyjść, bo już niebiletowano, te imprezy była dostępna. Natomiast ten klimatyczny psikus zdarzył się właśnie w czasie tego kongresu klimatycznego. Tak.
Koniec końców kongres się skończył, fontanna została.
Fontanna została,
i jest do dziś teoretycznie.
Teoretycznie, ale właśnie. Potem była powódź, ją zamknięto, potem był koronawirus i właściwie to ona tak trochę symbolizuje te problemy klimatyczne, bo już chyba od 4 lat jest nieczynna.
Tam zdaje się jakieś też problemy konstrukcyjne są.
Tak, tam są różne. Tam właściwie do końca nie wiadomo. Kolejne kosztorysy wskazują coraz wyższe kwoty, które trzeba byłoby wydać, żeby ją naprawić czy uruchomić, więc obawa jest poważna, że jak nie będzie kolejnego kongresu w Poznaniu ekologicznego, to może ona być tylko taką rozległą rzeźbą miejską, a nie fontanną, czego byśmy sobie bardzo życzyli.
Spacerownik poznański.
Ulicami Poznania powędrujemy do PTPN-u, miejsca niezwykłego, z przepiękną historią, ale to dopiero po piosence.
Dzień! Wspomnienie lata! Dzień! Słoneczne ćmy! Nagle w tłumie, w samym środku miasta! Ty! Po prostu ty! Zwierzeń,
zwierzeń,
dzień, przy twarzy twarz, szuka pamięć poplątanych ścieżek,
lecz czy znajdzie nas?
Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, o, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegli światłem w sługę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci głowie.
La, 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 la.
Są szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w długę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O, dzień,
dzień.
Wspomnienie lata.
Lata.
Dzień.
Poznań ma się czym pochwalić. Coraz bardziej nasze zabytki doceniają turyści, których mnóstwo na Starówce, a ostatnio szczególnie na Ostrowie Tumskim i w zadbanych, ukwieconych parkach. My zapraszamy teraz na ulicę Mielżyńskiego. To tutaj powstała pierwsza w kraju, wówczas pod zaborami, publiczna, ogólnodostępna galeria obrazów. Działała biblioteka. Gromadzono zabytki archeologiczne. A wszystko to pod auspicjami Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z którego u progu niepodległości wyłonił się wymarzony uniwersytet. I zatrzymujemy się na chwilę na pięknym, jedynym w swoim rodzaju dziedzińcu, by posłuchać rozmowy Grażyny Wrońskiej z profesorem Filipem Kaczmarkiem.
Panie profesorze, pan jako prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk musi też dbać o jego byt taki materialny. Tu jest wspaniały gmach, który oczywiście cieszy nas od wielu, wielu dziesięcioleci. Przypominamy sobie fundatora, ale na użytkowniku, czyli PTPN-ie, ciąży odpowiedzialność za wygląd i stan techniczny tego wspaniałego zabytku.
Tak, no to jest trudne zadanie, bo obiekt jest duży, jest piękny, ale też jest stary. I wymaga w związku z tym dużo interwencji konserwatorskich, dużo remontów i dbania o to, żeby przetrwał dla następnych pokoleń. Na szczęście udaje się to w wolnym tempie, ale udaje to się robić. W ubiegłym miesiącu nawet Miejski Konserwator Zabytków i pan prezydent Jaśkowiak zrobili tutaj konferencję prasową na dziedzińcu naszego towarzystwa, informującą o grantach, które miasto przeznaczyło na wsparcie remontu zabytków przez inne podmioty. I ja się bardzo cieszę, ja się dowiedziałem w ostatniej chwili, że ta konferencja będzie tutaj. Szczerze mówiąc, nie uprzedzały nas władze miasta, że wybrały to miejsce jako lokalizację tej konferencji, ale ja się cieszyłem, bo jak decydenci zobaczą ten nasz dziedziniec, zobaczą potrzeby jeszcze, to jest tylko plus. Tylko dla nas może być lepiej, że ktoś doceni, jak to ładnie już wygląda, a jak jeszcze lepiej może to wyglądać. Słońce tutaj gra na murach, na naszych tablicach różnych pamiątkowych, na pomniku Mickiewicza. To jest naprawdę urokliwe miejsce. Ja czasami dostaję takie sygnały od kolegów sprzed lat, którzy przyjechali na studia do Poznania i potem wrócili do swoich macierzystych miejsc zamieszkania. I po latach, jak wspominają, no to się pytają, czy dziedziniec jeszcze jest taki wspaniały. Albo jak przyjeżdżają po latach, to mówią, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Poznaniu. Bo jest urokliwe, bo nie jest też zepsute taką wulgarną nowoczesnością. No my dbamy o te historyczne szczegóły, nie mając nic przeciwko oczywiście standardom współczesności, ale takie właśnie urokliwe miejsca, gdzie ten pazur czasu można zobaczyć.
I w samym centrum Poznania
jest otwarte wejście, każdy może przyjść, zajrzeć, może wypić kawę w kawiarni. To też jest ważne, że to jest miejsce dostępne, to jest miejsce przyjazne dla użytkowników, dla turystów, dla mieszkańców.
No i przy okazji przypominamy sobie postać fundatora, a raczej fundatorów, bo to i Seweryn Mielżyński, i Franciszka Mielżyńska.
Tak, to jest też taki fenomen, który dzisiaj może jest oczywisty, ale wtedy wcale nie był. To znaczy, że Mielżyński i Mielżyńska, oni wspólnie postanowili, że w momencie, gdy będą musieli odejść z tego świata, to swój majątek przeznaczą na uposażenie towarzystwa, na to, żeby mogło mieć godną siedzibę, żeby miało z czego utrzymywać. Więc my jesteśmy wdzięczni nie tylko Sewerynowi Mielżyńskiemu, ale też Franciszce Mielżyńskiej, która miała swój intensywny wkład w to, że to dziedzictwo mogło przetrwać. I dlatego na przykład wspominamy zawsze w grudniu, 17 grudnia dokładnie, jeździmy do Miłosławia, do kaplicy Mielżyńskich na cmentarzu w Miłosławiu, żeby takim symbolicznym wiązanką kwiatów, symbolicznym wieńcem przypomnieć o naszej wdzięczności za to, co zrobili ze swoim majątkiem na rzecz nie tylko towarzystwa, ale też tych ludzi, którzy korzystają z działalności towarzystwa, na rzecz społeczności wielkopolskiej i polskiej.
Wspierali artystów też przez cały czas bardzo pięknie i to ci artyści też w swoich wspomnieniach zaznaczali to. No i my też jesteśmy im
wdzięczni.
No tak,
u nich podobno było tak, że w pałacu w Miłosławiu zawsze ktoś był, zawsze mieli jakieś gości mieli, którzy po prostu też traktowali to jako sposób na przeżycie, prawda? A Mielżyńscy ich gościli, się cieszyli, że mogą ich gościć.
Historia żywa.
Za chwilę, po utworze z dawnych lat, opowiemy o chodzieckiej porcelanie.
W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie, istny cud. Płynący w falach wśród mewek statka, statek na parę sprzed lat stóp. U marynarzy pokładu zdobi, słońce na górze pięknie lśni. Dobry fotograf to zdjęcie robił, wszystko jak żywe, aż się cni. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę piękny rejs. Przy wtórze kląt bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza łka. Kąpielowy kostium włóż i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tu głosem dziewczyny tak cudnie śruba gra. Dziadek bosmanem był na tym statku, wśród majtków wzbudzał wiecznie strach. Krzyczał, aż drżały na brzegach kwiatki, cała załoga stała w łzach. Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił, tytoń mu zaczął płuca grzać. Dziadek coś nucił, tytoń się palił, marzył, by wieki mógł mu trwać. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę piękny rejs. Przy wtórze kląt bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza łka. Kąpielowy kostium mórz i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny tak cudnie śruba gra. Do-dam, na-dam, da-dam, da-dam, la-da-dy-wy-dam-bo-dam, do-dam, da-dam.
Historia żywa.
Kolekcjonerzy chodziewskiej porcelany spotkali się właśnie w Chodzieży na 5. ogólnopolskim zlocie miłośników porcelany. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób. To ludzie, którzy przyjechali, aby pochwalić się swoimi kolekcjami. Rozmawiał z nimi Marek Wolski.
No, wszyscy znamy się praktycznie z grupy pasjonaci porcelany Chodzież. Wachowiak Sławomir. Jestem założycielem i administratorem grupy pasjonaci porcelany Chodzież.
Co zatem jest w tej chodzieskiej porcelanie, że tyle osób z tylu miejsc w kraju tutaj przyjeżdża i tę porcelanę kolekcjonuje?
Porcelana Chodzież, no, jest piękna, jest urokliwa i to jest to właśnie, że ludzie kochają chodziewską porcelanę.
Paweł Roska. Jestem z Ujścia, czyli tutaj w pobliżu Chodzieży. Faktycznie dużo ujścian pracowało tutaj w zakładach i w zasadzie, no, w naszych domach to królowała chodziewska porcelana. Od dziecka pamiętam, że jakieś zestawy były, jakieś wazony były.
Jakie skarby posiada pan w swojej kolekcji? Z czego jest pan dumny?
Zaczynałem w zasadzie od figurek i na figurkach chciałem skończyć. Natomiast wiadomo, że z biegiem czasu to nigdy tak nie wychodzi. No tak, no, jakieś tam prawie 100 figurek jest. Faktycznie, że dużo się powtarza.
A wśród nich są białe kruki?
Jest ślimak w złocie cały, czyli dość rzadki. No niestety uszkodzony, ale no z tym się trzeba już po tylu latach liczyć, że niestety nie wszystko jest w perfekcyjnym stanie.
Na tym kiermaszu tutaj, tak jak patrzę, jest bardzo dużo starszej porcelany. Jest to okazja, żeby uzupełnić swoje zbiory.
Tak, jest dużo starszej porcelany, czyli lata 50., 60., gdzie ta porcelana chodziewska była najbardziej taka kolorowa z tych wszystkich fabryk, które produkowały porcelanę Chodzież. Chodzież kolorystycznie miała chyba najpiękniejszą. I tak, głównie jest ta starsza porcelana, no bo ta nowsza jest taka trochę, jakby to powiedzieć, toporna. A jednak tamta ma swój urok.
Spośród wielu serwisów o pięknych imionach, które dla pana są szczególnie ciekawe, pożądane, które są pana faworytami?
Z tych serwisów z lat 60. tak, widzimy fason Aldona, bardzo ładna w tamponażu, kolorowa. I fason Regina przede wszystkim, to jest królowa, jak my to mówimy, chodzieckich serwisów.
Jadwiga Należyty. Od 53 lat mieszkam w Chodzieży. Przez 12 lat pracowałam w porcelanie, a teraz jako wolny szczelec jestem na emeryturze. Także mam na przykład na stoisku drobne filiżanki z Reginy, z serwisu Regina, i do ciasta, i filiżaneczki.
Kolekcjonerzy podkreślają właśnie wartość Reginy. Dlaczego ten serwis jest taki interesujący?
Regina tak, bo on trudny był we wyrobie, bo on jest raz, że talerzyki nie są okrągłe, tylko są, jak widać, są w formie kwadratu. Także i do formowania, i do wykończenia, i był trudnym fasonem. A filiżanka jest też bardzo klasyczna, bo ma jeszcze tutaj stópka była klejona i też właśnie te drobne tutaj te właśnie reliefy na dole.
Milena Szczepańska-Wilk, jestem z Łodzi.
Aż z Łodzi do Chodzieży pani przyjechała na ten zlot, dlaczego?
Dlatego, że pokochałam porcelanę chodzieską.
Z czego wynika pani miłość do chodzieskiej porcelany?
Wszystko zaczęło się od figurki Fifi, smutnego pieska Fifi. Szukałam tej figurki, ponieważ mam w domu kawalierkę, Lucynę, i zaczęłam zbierać figurki piesków, pekińczyków, kawalierów, malteńczyków nawet. No i właśnie brakowało mi figurki Fifi z Chodzieży. I od tego, jak zaczęłam szukać figurki jednego pieska, tak rozszerzyła się moja miłość na wszystkie figurki chodzieskie.
Impreza jest znakomita. Są różne ciekawe obiekty, także myślę, że zarówno miłośnicy porcelany, jak i fajansu i porcelitu znajdą coś tutaj dla siebie. Bożena Kostuch, kustoszka Muzeum Narodowego w Krakowie. Posiadamy kilka wazonów, bombonierki, popielniczki, oczywiście figurki. Natomiast do niedawna nie zbieraliśmy, można powiedzieć, tak młodych obiektów. Dopiero od pewnego czasu koncentrujemy się także na designie powojennym.
A z czego pani zdaniem wynika to zainteresowanie chodziecką porcelaną, ta miłość, o której wszyscy tutaj mówią?
No myślę, że jedną z przyczyn może być niestety to, że fabryka została już zamknięta, tak więc to, co ludzie mają, to, co znajduje się na kiermaszu, to już są po prostu resztki. Natomiast ta porcelana, te wyroby królowały na wielu stołach, więc myślę, że też jest do tego sentyment.
Jestem organizatorem od 5 lat zlotów miłośników chodzieckiej porcelany. Karol Trzebny. Współorganizatorem, jeśli chodzi o miłość do porcelany, fajansu, zostało mi to przekazane po prostu przez rodzinę, gdzie cała moja rodzina, poprzednie pokolenie, pracowało w zakładach chodzieckiej porcelany, w byłych zakładów fajansu Stanisława Męczaka, Kapczyńskiego, Szramy. Moim topem takim są serwisy o nazwie Regina. Posiadam kilka takich serwisów i to jest takie moje oczko w głowie.
A co jest w tej Reginie, że wszyscy o niej mówią i jej pożądają?
Wie pan co, no jest niepowtarzalna kolorystyka. No po prostu jest inna i nie było tego tyle produkowane, co innych serwisów.
Dla mnie ładny jest Felix i dla mnie bardzo ładna jest Stolica, której niestety nie jestem posiadaczem. Jedynie widziałem.
To są rzadkie serwisy.
Bardzo. Stolica jest bardzo rzadkim serwisem. One były w zasadzie malowane, tylko dekorowane w tym stylu New Look. No i niestety rzadkie, drogie i trudno dostępne.
W programie zlotu miłośników chodzieskiej porcelany oprócz wystawy i kiermaszów były także wykłady i warsztaty poświęcone m.in. renowacji porcelany. No do tego tematu i ciekawej historii z pewnością będziemy wracać.
Historia żywa.
Wizytą w Chodzieży zakończyliśmy naszą dzisiejszą audycję, nasze spotkania z historią. Więcej za tydzień o stałej porze nasz program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. Do usłyszenia.
It's nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't good or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way.
Historia żywa.